teraz temat tylko z pozoru nieświąteczny. W naszym studiu już gościnie pani Anna Jodłowska, pasjonatka i kolekcjonerka, także stylistka kimon. Dzień dobry.
Dzień dobry, ohayou gozaimasu.
I pani Anna Bielak, pasjonatka, także kolekcjonerka kimon, certyfikowana nauczycielka kitsuge, sztuki zakładania kimona i autorka książek Zrozumieć kimono. Pierwsza część Kultura zaklęta w stroju, a druga część Rzecz do noszenia, tak?
Dzień dobry. Nie pomyliłam. Tak, nic pani nie pomyliła. Dziękuję bardzo.
Dzień dobry. Kilka dni temu świętowaliśmy w Mandze 30-lecie tego muzeum. No i przy tej okazji mnóstwo znakomitych gości przyjechało do Krakowa, do Mangi. Między innymi goście z Japonii. I były także panie w przepięknych kimonach zapierających dech. Ale nie tylko Japonki były na tej uroczystości w kimonach. Także pani
tak,
Anna
Bielak. Potwierdzam. Miałam tę przyjemność. No i na pewno jest to okazja, na którą nie można sobie, przy okazji której nie można sobie odmówić założenia kimona.
Zawsze mnie zastanawiało, kiedy widziałam panie w kimonach, co to za plecaczki z tyłu są, bo na wysokości pasa są takie szerokie pasy, które z tyłu tworzą, no ja to nazywam plecaczkiem, przepraszam, ale jestem laikiem.
Tak, jeśli o to chodzi, kimona są zawsze zawiązywane pasem obi i z pasu można tworzyć różne wzory. Tutaj akurat tym takim najczęstszym formalnym wzorem jest otajko, która trochę przypomina, no niekoniecznie plecaczek, bardziej bęben. Ale to naprawdę wzory mogą być różne, różnego rodzaju kokardy, nie kokardy. My same dzisiaj mamy, każda z nas ma inne inaczej związany pas. A my mamy właśnie w tym momencie w ogóle nieformalne obi, więc...
I tu może warto też dodać, że pas ma taką nie tylko ozdobną funkcję, ale też jest jednym z elementów, które utrzymują wszystko na miejscu. Znaczy kimono nie ma żadnych guziczków, żadnych suwaczków, ani takich elementów. Wszystko jest właśnie wiązane. I pas jest jednym z takich elementów łączących ozdobność z tą funkcją taką praktyczną.
Czyli dzięki pasowi nic się nie przesuwa, nie wystaje, nie rozchyla w nieodpowiednim miejscu.
Też, trochę też.
A czy te bębny, bo to ma kształt bębna, tak pani Ania powiedziała, na przykład mogą służyć do tego, żeby się oprzeć, żeby było wygodniej, czy to zupełnie nie w tym celu ten bęben jest?
W ogóle w tym bębenku, że tak to ujmę, znajduje się specjalna poduszka. Ogólnie wszystkie nazwy w języku japońskim są takie składnikowe, więc tutaj mamy obi, to jest nazwa tego pasa, natomiast poduszka to jest makura. I tam właśnie w tym naszym pasie znajduje się obi makura, która ma zachować nam ten kształt bębna. Więc w momencie, jeżeli my się na tym oprzemy, no niestety ten kształt może nam się zniekształcić.
Więc jeśli chcemy na przykład założyć plecaczek, a można. Ja podróżowałam niedawno teraz po Japonii, rzeczywiście w kimonie, więc ten plecaczek był przydatny. To wiążemy troszeczkę coś innego, tak żeby nie było tych elementów dodatkowych, żeby węzeł był płaski. Także tutaj też można sobie manewrować tak, żeby nam było wygodnie.
Czy kimono jest wygodnym strojem?
To zależy.
Nie, od razu. Jak panie się zamyśliły, to znaczy, że nie.
To jest tak. Jak ubieramy kogoś w kimono po raz pierwszy, to jest przyjemnie zaskoczony zazwyczaj. Jakby udaje się założyć tak, żeby rzeczywiście to kimono było wygodne i często zakładamy na przykład na cały dzień, na jakieś wydarzenie i nie ma z tym problemu. No ale trzeba troszeczkę się nauczyć poruszać w kimonie, siedzieć w kimonie. Ten pas, który nas prostuje. On z jednej strony pomaga, z drugiej strony na przykład gdzieś indziej może przeszkadzać, więc to jest kwestia przyzwyczajenia. No, tak jak
gorset?
Wiele europejskich strojów.
Nie do końca.
Tak, ale nie do końca.
Znaczy ogólnie to, o czym mówiła Ania na samym początku, tutaj nie ma guzików, nie ma żadnych zasuwek. Wszystko jest związane, więc na nas jest każda warstwa, która się na nas znajduje, a w tym momencie mamy na sobie, proszę państwa, 3 warstwy ubrań, 2 warstwy bielizny i dopiero, dopiero właściwe kimono.
I pas.
I pas.
Więc czyli jest 4.
No jeżeli pas, tak, możemy. Wracając, jest nam ciepło, tak, to jest najważniejsze. A druga rzecz jest taka, że każda z tych warstw musi być jakoś zabezpieczona, więc mamy takie specjalne sznureczki, którymi wiążemy. No i czasami czasami są warstwy, które trzeba zawiązać mocniej. No i to na przykład czuje się przez cały dzień, że jest ten jeden punkt, który powiedzmy jest głównym punktem wiązania, który przytrzymuje nam całość. No i na przykład jak sobie jemy w ciągu dnia, to dopiero wieczorem, jak sobie zdejmujemy kimono, to mamy takie, o, dotarło do żołądka.
Tak, potwierdzam, ja zazwyczaj głodna się robię godzinę po zdjęciu kimona, kiedy pas już tu wszystko się zluzuje i
to jest dietetyczny
trochę inaczej
strój.
Zaczyna pracować ciało. Ale tu wszystko to jest też kwestia wprawy. Dlatego jest, zawahałyśmy się też chyba między innymi też dlatego na początku, no bo jeżeli zaczynamy się uczyć, to nie wiemy, jak to wszystko zawiązać. Nie, z jednej strony tak, żeby się nie rozjeżdżało nam, żeby wytrzymało dłuższy czas, a z drugiej strony właśnie, żeby było wygodnie, żeby z jednej strony zawiązać węzełek, żeby tu zrobić kokardkę, a tu już trochę inaczej. No są takie triki, które nam pozwalają, żeby było wygodnie.
I dlatego Ania Sensei uczyła się tego w Japonii.
To o tym porozmawiamy w drugiej części rozmowy, ale chciałam jeszcze, wracając do waszego stroju, zapytać, bo każda z was ma trochę inną bieliznę. Pani Ania Bielak ma pod kimonem coś takiego, co wygląda jak szaliczek.
To jest drugi kołnierz. Kiedyś, jeżeli panny mogły sobie pozwolić na to z dobrego domu, nosiły wiele warstw kimon. W ogóle sięgając jeszcze dalej w historię, tych warstw było jeszcze więcej. Natomiast generalnie im bardziej formalnie, tym tych warstw jest więcej. Teraz na przykład, jeżeli chciałabym jeszcze na oficjalną okazję założyć kimono, dołożyłabym taki oszukany dodatkowy kołnierzyk, tak żeby imitował dodatkowe kimono. Więc to, co zostało i jest podstawą w tym momencie w takim tradycyjnym stroju, to jest dziuban, czyli spodnia warstwa, która jest bieliźniana poza tym kołnierzykiem. No i kimono samo w sobie. Więc ja mam rzeczywiście kołnierzyk dodatkowy, natomiast Ania ma w tym momencie śliczny koronkowy golfik, który pozwala jej podejść do kimona troszkę bardziej nowocześnie, modowo. I nie ma już tej dodatkowej warstwy dziubanu, ma tylko kimono.
Wrócimy do naszej rozmowy za kilka minut. 11:20 już prawie na zegarze. Wracamy do rozmowy z Anną Jodłowską i Anną Bielak. Kimoniarami, tak by można was określić. W kimonach raczej nie potańczymy za bardzo chyba, tak żywiołowo da się.
Żywiołowo też się da, zwłaszcza przy tych bardziej nowoczesnych stylizacjach, jak ja mam dzisiaj. Mam po prostu podwinięte nieco kimono wyżej, bo jestem na obcasach. Ale tradycyjne tańce japońskie tańczy się w kimonach. Tak samo, no dobrze, kimono gejszy jest całkowicie inne od tych takich, powiedzmy, kimon na co dzień.
Ale tańczyły one gejsze żywiołowo, a te inne panie, Japonki, raczej nie.
No generalnie tańce są tradycyjne, tańce japońskie, nie tylko gejsze tańczą, ale tutaj ja pozwolę sobie taką dygresję wrzucić, bo akurat jesteśmy w takim gronie. Ja na Ani weselu jak najbardziej w kimonie tańczyłam i to w tym najbardziej formalnym.
Tak, na początku sensei była w kimonie, dopiero później przebrała się w sukienkę.
Da się. Wszystko się da.
W kimonie ślubnym, od razu powiem, trudno jest tańczyć, jest po prostu za ciężkie.
Jest za ciężkie. Jest tak ułożona, że się ciągnie po ziemi, więc to też jest troszeczkę inaczej.
A do ślubu szła pani w kimonie?
Nie, natomiast sesję ślubną miałam w kimonie, jednak w związku z tradycjami rodzinnymi nie chciałam wzbudzać
sensacji,
ale moje przyjaciółki utworzyły mi szpaler właśnie z kimon. Wszystkie koleżanki były ubrane, te najbliższe były ubrane w kimonach i prowadziły mnie do ołtarza.
W kimonach, o, przepiękne.
Ja natomiast pozwoliłam sobie na taką atrakcję dla gości, bo poszłam normalnie w sukni ślubnej do ślubu, natomiast na tort przebrałam się w kimono ślubne.
W Polsce kimona długo kojarzyły się z szlafrokami. I zresztą nasze szlafroki mają kształt takiego uproszczonego maksymalnie kimona.
Niestety się kojarzą.
No niestety. I dajmy spokój tym skojarzeniom. Skąd wam się wzięła pasja do kimon? Do tego stopnia, że Anna Bielak została sensejką, nauczycielką kickę, czyli tej sztuki zakładania kimona, bo to nie jest taka prosta rzecz założyć kimono.
No jeśli miałybyśmy zacząć rzeczywiście do początku?
Mamy samą historię. Dziękujemy jednej z polskich telewizji komercyjnych za nadawanie
Czarodziejki
z Księżyca.
No, u nas obu zaczęło się to od mangi, od anime, od komiksów japońskich i animacji. No, u mnie troszeczkę przeszło później właśnie przez film, kulturę japońską, aż w końcu przyjechałam tutaj na studia do Krakowa i tu okazało się, że można się uczyć ceremonii herbacianej, więc zaczęłam, przyjeżdżała Yamaguchi Sensei jeszcze wtedy do Polski, z Japonii dwa razy do roku specjalnie, żeby dzielić się z polskimi uczniami swoją wiedzą. I później no, miałam ten zaszczyt, przyjemność, żeby przez rok uczyć się w Kioto ceremonii herbacianej. I tam na zajęcia codziennie chodziliśmy w kimonach od rana do wieczora, od wykładów, przez zajęcia praktyczne, posprzątanie, jakby wszystko się działo w kimonach. Więc złapałam tego bakcyla. Przy czym ceremonia herbaciana jest związana z takim bardzo klasycznym, bardzo gładkim, bardzo stonowanym kimonem. No, a mnie zaczęło ciągnąć tak, jak byłam w Kioto i widziałam te różne kimona i chodziłam po sklepach.
Więcej,
tak dokładnie. I jak wróciłam do Polski, to zaczęłam organizować spotkania kimonowe. Zaczęła się tworzyć tutaj w Krakowie taka fajna grupa zainteresowanych osób kimonem. No i w pewnym momencie ja już trochę miałam tego doświadczenia i pojawiły się takie głosy, a zacznij nas uczyć, a podziel się. I ja, żeby czuć się z tym komfortowo, no to rzeczywiście pojechałam do Japonii, miałam taką potrzebę, żeby zacząć uczyć, to nauczyć się porządnie. I tam w szkole zrobiłam certyfikat, no i od tamtej pory uczę i gdzieś tam jeszcze po drodze starałam się jakieś takie wyjazdy, ciekawostki, warsztaty łapać, tak żeby właśnie zebrać materiał do książki, więc to tak.
A czy na japońskiej ulicy widać osoby w kimonach? Czy jednak
coraz
japońska ulica
rzadziej
jest...
No i to też zależy gdzie.
Prawda jest taka, że obecnie kimono stało się trochę takim strojem ceremonialnym. Jest związane z konkretnymi momentami w życiu. Oczywiście, tak jak Ania mówi, zależy gdzie, na przykład takie miasta jak Kioto, tam dużo bardziej, zwłaszcza w tych turystycznych miejscach, będą widoczne osoby w kimonach, chociażby z tego względu, że istnieje dużo firm, które umożliwiają wypożyczenie i ubranie kimona, więc turyści chętnie z tego korzystają.
Mhm. Tak, i tutaj jeszcze są na szczęście w Japonii nadal celebrowane są te takie tradycyjne sztuki, z którymi związane jest kimono. Więc jeżeli ktoś na przykład uczy się ceremonii herbacianej albo układa ikebanę, to będzie miał częściej okazję, żeby w praktyce, żeby po prostu założyć sobie to kimono. I jest jeszcze jedno zjawisko, które troszeczkę kimono pomaga, to znaczy taki drugi rynek, rynek kimon z drugiej ręki, czyli pchle targi, używane kimona. Kiedyś Japończycy nie bardzo, jakby kulturowo nie jest to dobrze widziane, żeby nosić stroje po kimś, bo kiedyś wierzono, że jakby ten duch czyjś zostaje w stroju. Natomiast troszeczkę teraz jest podejście, jakby zluźniło się i rzeczywiście te kimona z pchlich targów ożywają. I
trafiają
można...
do Polski.
Też, tak.
Napisała pani książkę, między innymi Rzecz do noszenia. Tak. Zrozumieć kimono, Rzecz do noszenia, to drugi tom, pierwszy tom Kultura zaklęta w stroju. I rzeczywiście kimona stają się popularniejsze, na przykład w kulturze Zachodu. Dostrzegamy jakieś inspiracje kimonami, przenikają do tej mody.
Ja bym powiedziała,
naszej,
że kimona od wieków przenikają modę zachodnią. Tych inspiracji jest mnóstwo i obecnie też, jak najbardziej. Natomiast no, tutaj musimy chyba taką małą dygresję z naszej strony zrobić.
A propos nazewnictwa,
tak. Mhm. Że piękne potrafią inspirowane kimonami powstawać sukienki, płaszcze, stroje jakby bajeczne. I to są piękne rzeczy i my jakby z zachwytem je podziwiamy. Natomiast no, staramy się powtarzać, że nie powinno się ich nazywać kimonami.
Kimono to jest jeden konkretny strój, który ma konkretne cechy. Jest zbudowany w kształcie litery T i zasadniczo jest to strój japoński. Wszystko, co jakby bazuje na tym kroju, fajnie, że właśnie jest ta możliwość inspirowania się, ale dobrze by było jednak zachować nomenklaturę należytą. Czyli kimono to jest strój japoński, rzeczy inspirowane kimonem, no nie wiem, język się zmienia, można o czymś pomyśleć, ale właśnie moim zdaniem lepiej byłoby to nazywać, że coś jest inspirowane, a nie jest nazywane tym samym
sukienka
słowem.
Sukienka kimonowa.
Okej, okay, są też różne rodzaje kimon.
Oj, tak.
Bo jest, i poprawcie mnie, jeżeli źle wymawiam, furoside.
Furisode.
Tak, i yukata.
Tak.
I Tomesode. Właśnie. Mhm. I czym one się różnią?
Dobrze, to może ja opowiem troszeczkę, bo ja co jakiś czas opowiadam o kimonach w ramach różnych imprez. No i tak, kimono różnią się zależnie od formalności. I takie najbardziej formalne stroje mają długie rękawy, ale uwaga, długie rękawy, czyli to kimono furisode, które ma takie bardzo, bardzo długie wręcz do ziemi rękawy, ono jest tylko dla panien. I tak samo kimono ślubne ma te długie rękawy. Ale później, jak już panienka staje się żoną, w starych czasach zdarzało się, że po prostu te kimona panieńskie były obcinane. I w ten sposób tworzono inny rodzaj kimona. Więc kobieta już zamężna powinna nosić kimono z krótszymi rękawami. No i tutaj zależnie od tego, jaka jest okazja, mamy różnego rodzaju kimona, tak jak pani wspomniała, jest to chociażby kimono tomesode, gdzie mamy kimono kuro tomesode. Kuro oznacza czarne. Jest to kimono, które zasadniczo zakłada tylko najbliższa rodzina na śluby. Jest kimono iro tomesode. Iro, kolorowe. Czyli tutaj już jest większa możliwość. Iro tomesode też można założyć na ślub, ale na przykład można założyć na jakiś bankiet wystawny. Ale to są już takie bardzo, bardzo formalne. Przechodzimy do takich, co można już założyć bardziej na co dzień.
Bo jeśli nie będziemy mieć czasu, żeby o wszystkich kimonach opowiedzieć.
Szybciutko powiem. Mamy homongi. To jest takie formalne, ale na większość okazji. A to takie na co dzień, chociażby to, które ja mam na sobie, to jest, w sumie Ania też z tego
common,
co
tak,
widzę, to jest common. Można skojarzyć z angielskim słowem common, czyli kimono na co dzień. Ono jest bardzo wzorzyste, ten wzór się powtarza. No i jeszcze takie najmniej już formalne, niektórzy się kłócą, czy to jest kimono, czy nie, czyli yukata. Jest to...
Coś jak nasz szlafrok?
No nie.
Strój na lato.
Ale kiedyś yukaty jakby były strojami, które się zakładano po wizycie właśnie na przykład. Więc
na przykład. Można też spać w yukacie, jak najbardziej. Są takie yukaty do spania, ale są też yukaty, że tak to im wychodne.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Anna Jodłowska i Anna Bielak, pasjonatki i kolekcjonerki kimon, które prowadzą także konta na Instagram. Pierwsze konto to
Kimonianka,
a drugie
Kimonoteka.
To zapraszamy Państwa gorąco. Dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.